Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Błażeja Staryszaka i Krzysztofa Wiśniewskiego zatytułowanej Tata nie ma siły. Rodzicielstwo bliskości z dystansem. Czyta Maciej Motylski. Zacznijmy od tego, że ogólnie rzecz ujmując, dzieci są męczące. Dzieci są złośliwe. Dzieci są dość drogie w utrzymaniu. Dzieci są wspaniałe i pomysłowe. Dzieci są chorowite. Dzieci są słodkie. Dzieci są marudne. Dzieci są wdzięczne. Dzieci są niewdzięczne. Dzieci są nieprzewidywalne. Dzieci są niesamowite. Dzieci są powolne. Dzieci są pełne energii. Dzieci są niedoświadczone i jednocześnie nad wyraz mądre jak na swój wiek. Dzieci są równie pamiętliwe, co zapominalskie. Są gapowate i bardzo spostrzegawcze zarazem. Dzieci są różne. Dzieci są bardzo ważne. To oczywiście banał, ale nikt, kto nie doświadczył tego na własnej skórze, nie jest w stanie wyobrazić sobie, jak bardzo wszystko staje na głowie, gdy w domu pojawia się noworodek. Nawet gdybyśmy studiowali dziennie w szkole rodzenia, nic nie przygotuje nas na chaos, panikę, nieustanne umartwianie się i chodzącą na okrągło pralkę. Ani na to, że zacznie nas ogarniać fala radości z takich rzeczy jak pierwsza kupa po dwóch dniach. Jakim prawem ktoś nam pozwolił wyjść ze szpitala z żywym człowiekiem? Przecież nie mieliśmy do tego żadnych kwalifikacji, żadnej praktyki. Jedynie odrobinę dobrych chęci i adrenalinę, która pozwalała nam nie spać przez pół tygodnia. Siłą rozpędu dociągaliśmy do wizyty położnej środowiskowej, zaprzyjaźniając się z kikutem pępka, laktatorem, bodziakami. Dowiadywaliśmy się, po co przykłada się kapustę do obolałych piersi. Pierwszy raz obcinaliśmy dużo za krótkie, a jednocześnie dużo za długie paznokcie. Dzięki pamięci mięśniowej potrafiliśmy w środku nocy z zamkniętymi oczami wykonać sekwencję ruchów przewijania. Byliśmy obsikiwani, obsrywani i obrzygiwani. Znosiliśmy to z godnością. Z czasem wspomnienia z pierwszych lat zatarły się. Stały się mglistym, tetrowym kolażem z pieluch, szczepionek, maści na odparzenia i mleka w proszku. Byliśmy ciągle zmęczeni. Nie tak jak matki naszych dzieci. One były zmęczone stukrotnie bardziej, nigdy dość przypominania o tym. Ale to, co nas utrzymywało na powierzchni, to myśl, że najlepszy przyjaciel przeżywa dokładnie to samo. I to samo przeżywają w tym mieście tysiące innych rodzin. I wszystkie te momenty bezsilności, których przybywało w miarę jak w naszych dzieciach ujawniała się osobowość, zaczęły nas nagle bardzo śmieszyć. Śmieszyły też naszych znajomych, nawet tych bezdzietnych, więc zaczęliśmy je spisywać i dzielić się nimi w sieci. Szukaliśmy dla naszego wysiłku jakiejś prostej nazwy, która oddałaby nasz stan ducha. Stanęło na prostym: tata nie ma siły. Oddajemy w wasze ręce książkę pełną porad, nie popartych wiedzą pedagogiczną, psychologiczną, ani właściwie żadną inną. Zajmujemy się ojcostwem czysto amatorsko, wręcz hobbystycznie. Pamiętajcie więc, że wdrażając nasze metody, robicie to na własne ryzyko. Mamy nadzieję, że ta książka będzie dla was kołem ratunkowym w chwilach, gdy będziecie chcieli wbić pięść w boazerię albo usiąść na podłodze hipermarketu i się rozpłakać. Jest zapisem naszych przygód z naszymi pociechami, kiedy były jeszcze w wieku przedszkolnym. Teraz z rozrzewnieniem czytamy o problemach z tego okresu. Dlatego też zostawiamy wam sporo pustego miejsca do uzupełnienia, żebyście też mogli zrobić sobie pamiątkę. Pamiątkę, którą wykorzystacie za kilkanaście lat podczas kłótni z latoroślą. Zamiast krzyczeć: czy ty wiesz, ile ja się przez ciebie nacierpiałem, nacierpiałam? Wręczycie im książkę z obszerną dokumentacją. O ile do tego czasu nie zniknie u ludzkości umiejętność czytania, a ocieplenie klimatu nie zmusi nas do życia w norach. Życzymy wam, drodzy czytelnicy, żebyście mieli czas na czytanie dużo mądrzejszych książek od tej. W dużym skrócie to jest o tym, że dzieci są męczące, wspaniałe, ważne i bardzo je kochamy. K i B. Tata nie ma siły. PS. Do trójki naszych wspaniałych dzieci. Wybaczamy i prosimy o przebaczenie. Wiosna. Wiosna to taki cudowny czas, w którym wszystko się zmienia. Śnieg na deszcz, puchówki na wiatrówki, a katar chorobowy na alergiczny. Jakim typem ojca jesteś? Psychozabawa. Kluczem do wybrania najlepszego modelu ojcostwa jest samopoznanie. Tak jak lekarz nie zaczyna leczenia bez diagnozy, tak i my nie chcielibyśmy udzielać ci rad, zanim sam nie będziesz wiedział, który model ojcostwa realizujesz. Rozwiąż nasz prosty test, a wszystko stanie się jasne. 1. Jak dobrze znasz swoje dzieci? A. Wiesz, ile ich jest? W pewnym zaokrągleniu. B. Wiesz, ile ważą łącznie, żeby bezpiecznie zamontować w lesie hamak? C. Wiesz, ile tostów z awokado trzeba zrobić, żeby nie były głodne? D. Wiesz, kiedy mają urodziny i jaki rozmiar buta noszą? Znasz ich marzenia, obawy, frustracje i najważniejsze radości. 2. Jak najchętniej spędzasz czas z dziećmi? A. Jest tak wiele wspaniałych wspólnych aktywności, że trudno wymienić tę jedną. Zawsze starasz się dostosować plany do tego, na co dzieci akurat mają ochotę i nie narzucać im swoich preferencji. Ważne, żeby rozbudzać w nich wszechstronne zainteresowania. B. Rozkładacie się na trawniku przed waszą ulubioną palarnią kawy, a dzieci pomadują ci wąsy. C. Nie rozumiesz pytania. D. Celowo łamiesz nogę podczas wędrówki przez bory tucholskie, żeby dzieci mogły bawić się w usztywnianie jej przy użyciu gałęzi i witek wierzbowych. 3. Co ci imponuje? A. Rower z przyczepką Filipa Springera? B. Dyscyplina w białej wstążce Michaela Hanekego? C. Niezwykła jak na ich wiek dojrzałość twoich dzieci? D. Precyzyjne GPS-y. 4. Twoja ulubiona piosenka to A. Plywood Song for Bernadette N. nowozelandzkiej kapeli folkowej The Not Quite Squares. B. Płonie ognisko i szumią knieje. Stara piosenka harcerska. C. Leave Me Alone Michaela Jacksona. D. I've Had the Time of My Life Billa Medleya i Jennifer Warnes. 5. Co robisz, kiedy budzisz się w sobotę o 6 rano? A. Otwierasz namiot i sprawdzasz, czy pada. B. Patrzysz, czy dzieci jeszcze śpią i wstawiasz pranie. C. Idziesz dalej spać. D. Odpalasz nowy młynek do kawy, żeby sprawdzić, czy ta Kenia naprawdę jest bardziej kwaskowata od Gwatemali. 6. Na spacerze w parku lubisz najbardziej A. bary z piwem. B. Place zabaw z ławeczkami dla dorosłych umieszczone tak, że zawsze widzisz swoje dziecko. C. Najwyższe drzewa, na które można się wspiąć. D. Longboard, który jest szybszy od hulajnóg dzieci. Twoje wymarzone popołudnie z dziećmi to A. wspólne pieczenie ciasta według wymyślonego przepisu. B. wyjście do lasu. C. wyjście do kawiarni, najlepiej warszawskie forum na Elektoralnej, ze znajomymi. D. czytanie zaległych gazet finansowych z minionego tygodnia. Dzieci mogą do zabawy dostawać przeczytane strony. 8. Co jest dla ciebie największym problemem w wychowaniu dzieci? A. to, że dzieci zajmują tyle twojego czasu. B. to, że cały czas musisz się martwić. C. to, że w Polsce jest tak mało wysokich gór. D. to, że teoretycznie nie powinieneś wrzucać na Instagram zdjęć z dziećmi, ale bardzo chcesz. Klucz. Pytanie pierwsze. Odpowiedź A. 2 punkty. Odpowiedź B. 6 punktów. Odpowiedź C. 11 punktów. Odpowiedź D. 17 punktów. Pytanie drugie. Odpowiedź A. 13 punktów. Odpowiedź B. 6 punktów. Odpowiedź C. 1 punkt. Odpowiedź D. 9 punktów. Pytanie trzecie. Odpowiedź A. 15 punktów. Odpowiedź B. 0 punktów. Odpowiedź C. 18 punktów. Odpowiedź D. 7 punktów. Pytanie czwarte. Odpowiedź A. 8 punktów. Odpowiedź B, 5 punktów. Odpowiedź C, 2 punkty. Odpowiedź D, 18 punktów. Pytanie piąte. Odpowiedź A, 7 punktów. Odpowiedź B, 17 punktów. Odpowiedź C, 1 punkt. Odpowiedź D, 13 punktów. Pytanie szóste. Odpowiedź A, 4 punkty. Odpowiedź B, 16 punktów. Odpowiedź C, 7 punktów. Odpowiedź D, 12 punktów. Pytanie siódme. Odpowiedź A, 16 punktów. Odpowiedź B, 5 punktów. Odpowiedź C, 11 punktów. Odpowiedź D, 3 punkty. Pytanie ósme. Odpowiedź A, 2 punkty. Odpowiedź B, 22 punkty. Odpowiedź C, 8 punktów. Odpowiedź D, 12 punktów. Twój wynik. Od 14 do 31 punktów. Jesteś 19-wiecznym ojcem. Nikt poza małżonką i służącą nie widział cię nigdy bez surduta. Niby wiesz, że są gdzieś jakieś dzieci, ale zbyt się ciebie boją, żeby się odzywać, a są na tyle niskie, że nie pojawiają się na linii twojego wzroku. Ty z kolei nie masz w zwyczaju schylać głowy, więc widujecie się kilka razy do roku podczas świąt kościelnych. Szczęście twoich dzieci oznacza tyle, że mają szczęście, że przyszły na świat w twoim domu i nie muszą pracować w branży włókienniczej. Od 32 do 65 punktów. Jesteś ojcem outdoorowym. Wiesz, że każda chwila w zamkniętym pomieszczeniu robi z twoich potomków rozmemłanych mieszczuchów. Dlatego przeprowadziłeś się pod miasto do domu z ogródkiem, żeby dzieci miały gdzie się wybiegać, a nie męczyły się całymi dniami w bloku i szczekały, jak tylko ktoś zacznie hałasować na klatce. Na przedramieniu wytatuowałeś sobie kompas, który oczywiście nie działa, ale co z tego? Ty i tak wyznaczasz azymut na podstawie położenia słońca i porostów. W zależności od opcji politycznej przykuwasz dzieci do harwesterów albo każesz im biegać w nagonce. W obu przypadkach twoje dzieci zapadają na anemię, bo przez kleszcze tracą mnóstwo krwi. Od 66 do 136 punktów. Jesteś ojcem hipsterem. Zakładasz nosidło, bo lubisz i pasuje ci do kaszkietu. Nawet w pracy. Chwalisz się, że twoje bliźniaki, Eugenia i Wacław, obecnie w 80. centylu, od urodzenia są tylko na białku roślinnym, bo kąpiesz je w rozcieńczonej paście z fasoli, którą kupujesz w kooperatywie. Niestety twoje dzieci mają nabrzmiałe od krwi dłonie, bo nie chcesz rozciąć im opasek z ostatnich trzech ofów, podczas gdy one ciągle rosną od tej fasoli. Uwielbiasz rodzinne wycieczki rowerowe do pofabrycznych hal przerobionych na targi śniadaniowe, ale to nie twoja wina, że musisz jeździć sam, bo do kolażówki nie da się przyczepić fotelika. Bezpieczeństwo przede wszystkim. 137 punktów. Jesteś mamą. Powinien powstać jakiś międzynarodowy trybunał do rozstrzygania sporów między rodzeństwem. On mnie uderzył, bo on mnie popchnął, bo on krzywo na mnie spojrzał, bo on zabrał klocek z mojego pudełka. Rodzice nie mogą orzekać w tak skomplikowanych sprawach, bo nie są tak naprawdę bezstronni. Dzień Kobiet. 8 marca z całą mocą dociera do nas fakt, że gdyby nie kobiety, nie bylibyśmy ojcami. I mimo, że nie musieliśmy przez 3/4 roku przeżywać nudności, opuchniętych kostek, bólów w krzyżu, parcia na pęcherz, huśtawki nastrojów, a potem doznać cudu narodzin, kiedy coś większego boleśnie przeciska się w nas przez coś zdecydowanie mniejszego, to kultura i tak daje nam bonusowe punkty za nic. Życzymy wszystkim kobietom, żeby te podwójne standardy uschły i zniknęły jak kikut pępka noworodka. Jest przy porodzie. Kobieta – 0. Mężczyzna – plus 50. Co za nieocenione wsparcie. Przyprowadza dziecko do pracy. Kobieta – minus 10. Chyba nie ogarnia. Mężczyzna – plus 10. Jaki zaangażowany tatuś. Przekrzywiona czapka na spacerze. Kobieta – minus 5. Niech ktoś zadzwoni po opiekę społeczną. Mężczyzna – plus 5. I nawet o czapeczce pamiętał. Przewijanie. Kobieta 0. No raczej, że 0. Mężczyzna plus 10. Na dodatek przewijać potrafi. Zabawa z dzieckiem. Kobieta plus 5. No, trochę się stara. Mężczyzna plus 10. Znajduje dla niego czas. Częstowanie czekoladą. Kobieta minus 15. Nie pilnuje zdrowego odżywiania. Mężczyzna minus 5. Jeszcze musi popracować nad karmieniem. Karmienie kurczakiem. Kobieta minus 10. Równie dobrze mogłaby podawać antybiotyk dożylnie. Mężczyzna plus 10. Białko. Jak ubrać dziecko w okresach przejściowych? Wielu początkujących rodziców ma problem z ubraniem swoich dzieci podczas tzw. przejściowych pór roku. Prawda jest taka, że dokładnie takie same problemy mają rodzice doświadczeni w bojach, a porady typu na cebulkę, które być może słyszycie często od swoich rodziców, są równie pomocne jak sami dziadkowie w dzień, kiedy chcecie sobie zrobić randkę wieczorem, czyli powiedzmy średnio. Ale spróbujemy przejść z wami przez ten proces. Kiedy robi się coś w grupie, to można zrzucić przynajmniej część odpowiedzialności na kogoś innego. Zacznijmy o 7:30, kiedy musimy ubrać dziecko do przedszkola. Jest marzec, za oknem mgła lub smog, w zależności od opcji politycznej, na którą głosujesz. Temperatura oscyluje wokół 0 stopni i wieje, ale w jednej z prognoz widzisz, że w ciągu dnia może być nawet 7 stopni. Druga prognoza pogody mówi za to, że między 15 a 17 będzie padało, a po 17 temperatura spadnie do 2 stopni. Na pewno potrzebne są rajstopy, ale takie wyjściowe, żeby dziecko mogło je bez wstydu zdjąć w przedszkolu. Nie wspominamy o bieliźnie, bo nie wypada. Zakładamy, że o niej nie zapominacie. Koszulka z dłuższym rękawem i cieplejsza bluza. Dobrze mieć szalik lub komin i czapkę zimową, ale na wszelki wypadek włóżcie dziecku do kieszeni lżejszą. Na pewno jej nie zmieni samo, a panie w przedszkolu o niej zapomną, ale wy będziecie mieć spokojne sumienie. Rękawiczki materiałowe również mogą się przydać. Oczywiście nie jest to część ubioru, ale warto dać dziecku sztyft do ust. Wciąż jest zimno i może się przydać. Jak teraz sobie o tym myślimy, to lżejszy komin też może być później potrzebny, więc lepiej go spakować. Kieszenie tego nie pomieszczą, więc trzeba dać dziecku mały plecaczek. I dobrze się składa z tym plecaczkiem, bo założyliśmy rajstopy, planując je zmienić w przedszkolu, więc wypadałoby do plecaka dorzucić skarpetki. A jak już jest plecak, to może od razu lżejszą bluzę, bo przecież w tej polarowej z poranka się na pewno zgrzeje, kiedy wyjdą na podwórko. Warto, aby dziecko miało spodnie. Takie nieprzemakalne spodnie, ale nie muszą już być z ocieplaczem. Jeśli nie ma ich w przedszkolu, my je tam trzymamy, to trzeba dopakować. Okej, a może krótki rękaw pod bluzą, szczególnie pod tą polarową. Przechodzimy do kwestii butów. Zimowe bez sensu, bo to jednak śniegowce. Może takie pośrednie, czyli wysokie, ale ocieplane lekko. Wysokie za kostkę, nie wyższe. Albo skórzane. Dobra, przecież będzie padać, więc skórzane na nogi, a do plecaka, większego jednak, nie małego, ocieplane kalosze. Szukamy wiosny w lesie. Wielu ludzi, podobnie jak lisy i dziki, zabiera w sobotę swoje dzieci do lasu. Las to jest ta gęsta, porośnięta drzewami część przestrzeni położona tuż za tą kastoramą, do której macie najdalej i nigdy tam nie jeździcie. A to duży błąd, bo wizyta w lesie może być dla dziecka pouczającą przygodą. A jeśli macie już dość trwającej od 8 miesięcy szarej polskiej zimy, zakładajcie kalosze i pędźcie szukać wiosny w lesie. Leśne figle. Ile z tych psikusów dasz radę wykonać w ciągu 15 minut? Schowaj kluczyki do auta w jakiejś dziupli. Zapomnij, w której. Chociaż dopiero co jadłaś, mów jestem głodny, głodna tyle razy, ile tylko zdołasz na jednym wydechu. Próbuj tak długo, aż uda ci się ustanowić nowy rekord. Upuść telefon do strumyka. Wejdź po niego do wody. Włóż kij w mrowisko. Zjedz grzyb. Wypij wodę z kałuży. Warzywa, których nie będą jeść wasze dzieci. Jesteście odpowiedzialnymi rodzicami, którym na sercu leży dobro dziecka. Dlatego dbacie, by zdrowo się odżywiało. Podstawą zbilansowanej diety są warzywa, których wasze dziecko w ogóle nie bierze do ust. Dla przypomnienia, ketchup nie jest warzywem. Na drodze skomplikowanych testów neurolingwistycznych sprawdziliśmy, jak wyglądają warzywa w oczach waszych dzieci. Mamy nadzieję, że dzięki tej nowej perspektywie będziecie bardziej wyrozumiali. Brokuł. Czy to jedzenie, czy mózg kosmity? Gdy się nad tym zastanowić, to fajnie by było zjeść mózg kosmity, ale to jest ohydne i na pewno nie staje się od tego mądrzejszym. A przecież od jedzenia mózgów powinno się stawać mądrzejszym, prawda? Bez smaku, dziwne i jeszcze do tego śmierdzi. No i się gotuje w garnku, długo. Jeden z najbardziej frustrujących posiłków. Długo się czeka, jest paskudne i źle wygląda. Ogórek. Ogórek w sumie nawet by uszedł. Pokrojone w plasterki można kłaść na oczach i udawać, że jest się zombie. Gdyby nie te małe pestki. O co w nich chodzi? Po co one są? Ogórki są jednak bez smaku. Papryka. Nie dość, że niedobra, to jeszcze potencjalnie niebezpieczna. Przecież wszyscy chyba widzieli palący oddech osób, które jedzą paprykę. Kto by się zdecydował na jedzenie czegoś takiego z własnej woli? Chociaż trzeba przyznać, że chipsy paprykowe są spoko. Kalafior. Niedobry jak brokuł, ale nie wygląda jak mózg kosmity. Po cholerę jeść coś takiego. Dynia. Jest bardzo fajna, bo można z niej zrobić dużo rzeczy. No i na farmie dyniowej jest mnóstwo zabawy. Ale to jeszcze nie powód, żeby brać to do buzi. Burak. Nazwa wszystko tłumaczy, prawda? Szpinak. Warzywne zło w czystej postaci. Gotowany szpinak jest tapetą w piekle. Paskudny, śmierdzący, ciągnący się. Szpinak może popsuć każdy obiad. Nawet postać z kreskówki, która miała przekonać dzieci do jedzenia tego ohydstwa, ma pokrzywioną twarz, bo rysownik miał sumienie. Ziemniaki. To ostateczny dowód tego, że posiłki w domu są po to, żeby wkurzyć dzieci. Bo po co gotuje się ziemniaki? Wtedy stają się paskudne i rozpadają się, kiedy próbuje się je przekroić, skoro można z nich zrobić frytki. Dlaczego ktokolwiek podaje ziemniaki w innej formie niż frytki? Pomidor. Wallenrod wśród warzyw. Przypis? Dobra, przedszkolak nie będzie odnosił się do Wallenroda, ale nie mogliśmy się powstrzymać, bo sami pamiętamy tego podstępnego skurwiela. Koniec przypisu. Przede wszystkim formalnie jest owocem, ale przecież nie da się go porównać ze słodkością gruszki albo gęstością jabłka. W pomidorach wszystko jest obrzydliwe. Twarda skórka wybucha, gdy się ją przegryzie i rozrzuca mokre pestki, które robią plamy, za które na pewno wkurzy się mama, że niby nie da się sprać, a przecież wszystko da się sprać każdym proszkiem reklamowanym w telewizji. Pomidory potrafią jeszcze bardziej oszukiwać. Na przykład dodaje się im do nazwy malinowe, żeby jeszcze bardziej wkurzyć tym jedzącego. Najgorsze w pomidorach jest to, że pomidorowa jest smaczna. Czyli dzięki nim nas łamią i jednak jemy warzywa. Jarmuż, brukiew, maniok i inne tego typu wynalazki dobrotliwie pominiemy, bo dziecko na ich widok wybuchnie pustym śmiechem prosto w twarz rodzica.